Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.
Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej, Gdańskiego Oddziału IPN. Dobry wieczór, szanowni słuchacze. Nasz dzisiejszy świadek ma lat 89 i miałby nam wiele do opowiedzenia o całym swoim życiu. Dnia i nocy pewnie by nie wystarczyło. W nagraniu dla archiwum IPN nie musiałem się ograniczać, tu w radio z konieczności tylko strzępy tej długiej rozmowy. W trakcie nagrania usłyszą może Państwo dostojne kroki i skrzypiącą podłogę. To nie duchy przodków, to ukochany owczarek gospodarza domu, słusznego wzrostu, słusznej wagi i słusznego, tak jak gospodarz, wieku.
Moja największa, że tak powiem, troska, tak, że nie mam wnuków. Niestety, ten z Polfarmy ma też już 42 lata. Moim marzeniem było, żeby z wnukami pojechać na narty, bo ja jestem zapalonym narciarzem. Całe życie na nartach jeździłem. Byłem w Alpach 6 razy. Tutaj moim ulubionym miejscem w Polsce to jest Szczyrk. To Szczyrku przeważnie jeździłem. Bo w Zakopanem to nie mam właściwie warunków. Teraz Bielsko-Biała jest dobra, ale tam są te zjazdy takie dosyć płaskie. No, tak. Do 80 roku życia jeździłem na nartach, a teraz jestem zakotwiczony z pieskiem. Nie mogę nigdzie się oddalić, bo pieska nie mogę dłużej zostawić niż na 4 godziny samego. Tak. Ale jestem bardzo zadowolony, bo ten piesek to mój największy przyjaciel. Tak. Bez niego byłoby mi bardzo smutno.
Kapitan żeglugi wielkiej, inżynier Piotr Swinder, był m.in. kapitanem fatalnego promu Heweliusz, zanim ten zatonął. Przeżył na nim cudem pewien sztorm.
Ja byłem kapitanem na Heweliuszu i ja przeżyłem taki sztorm, ale mnie się udało, bo ja schowałem się za Bornholm. I tam za Bornholmem, mimo że ten huraganowy wiatr straszliwy był, ale nie było fali. Jednak Bornholm chronił mnie przed falą. I ja tam przetrwałem ten cholerny sztorm. No i wróciłem do Isztat. Później uciekłem z tego Heweliusza, bo tam nerwowo nie wytrzymywałem. To był jednak niebezpieczny statek, bo miał bardzo wysokie burty, małe zanurzenie i przy wietrze on szalenie dryfował. I utrzymanie jakiegoś idealnego na kursie i tak dalej było bardzo trudne.
Za jeden z cudów obserwowanych w ciągu swego długiego życia uznaje pan kapitan Swinder powstanie Solidarności.
Solidarność to były wielkie nadzieje. No. To był cud, jaki się stał. No. To jest cud, który obalił tą cholerną komunę. Co to dużo mówić? No. Solidarność i papież to są dwie te siły, które obaliły komunę.
Z komuną pan kapitan miał na pieńku od jesieni 1939 roku.
Urodziłem się w Zelwie, to jest obecnie Białoruś, województwo białostockie, powiat wołkowyski. W Zelwie skończyłem szkołę powszechną i w 1939 roku, jak weszli Rosjanie, to przenieśliśmy się, bo ojca zwolnili, bo ojciec był kolejarzem, był zawiadowcą odcinka drogowego Wołkowysk-Zelwa i mieliśmy tam, ojciec wybudował w Wołkowysku dom, tam przenieśliśmy się i w Wołkowysku chodziłem do rosyjskiej dziesięciolatki. W 1941 roku weszli Niemcy, to uczęszczałem na tajne nauczanie, które prowadziła moja siostra, bo ona przed wojną skończyła matematykę i prowadziła z zakresu 4 klas gimnazjum tajne nauczanie.
Proszę o porównanie okupacji sowieckiej i niemieckiej na Kresach w Wołkowysku. Otrzymuję odpowiedź, która może być zaskakująca dla niektórych słuchaczy. Ja słyszałem ją wcześniej od wielu innych kresowian.
Proszę powiedzieć, czy pan potwierdza taką opinię wypowiadaną przez wielu naszych rodaków z Kresów, że niemiecką okupację Kresów w 1941 roku przyjęli z ulgą.
O, no tak, tak. No z kwiatami Niemców witali. No proszę pana, jak ja nie musiałem witać Niemców, jak to stały wagony do wywózki na Sybir. No. Cieszyliśmy się, że Niemcy weszli. No. Tylko się ta radość trwała krótko, bo zaczęli się robić dokręcać.
Więc trzeba się było przed nimi bronić. Tak samo jak przed czerwoną zarazą. Nastoletni Piotr uczestniczył w oporze i nawiązał pierwsze kontakty z konspiracją Armii Krajowej.
Dwa razy jeździłem z pocztą do tego, do Białegostoku, Akowską. Pracowałem na kolei, jaką Niemcy zmuszali do pracy. Ale byłem niewyrośnięty, mały tego. I mnie wzięli w końcu na gońca do Betriebsamt, taki niemiecki urząd ten kolejowy. Moim szefem był Graf von Mecklenburg. Byłem gońcem, miałem rower, ganiali mnie tam z pocztą i tak dalej. I bardzo dobrze, bo się nauczyłem niemieckiego przynajmniej. I mając takie tam u nich tego, dwa razy jeździłem do Białegostoku. W Białymstoku można było jakieś sorty mundurowe dostać, buty i tak dalej. I ja z nimi dobrze, dostawałem taki farszajn i do Białegostoku pojechałem i zawiozłem pocztę. Też kolejarz taki odbierał. Hasło się mówiło.
Wzorem dla Piotra byli jego rodzice. Dom Swinderów w Wołkowysku był punktem przerzutowym dla kilku oficerów ZWZ AK.
Czy rodzice de facto prowadzili taki, można powiedzieć, punkt przerzutowy?
No, znaczy matka, konkretnie moja mama. Moja mama to była bardzo przedsiębiorcza kobieta. Bez wykształcenia, ale muszę powiedzieć, twarda kobieta.
Czy to była ta okupacyjna granica między Ostpreuzen a okupowaną Białorusią,
tak,
niemiecką.
Tak, w Wołkowysku była. Tak.
I tam akurat przebiegała ta granica i w związku z tym...
Tym oni musieli się przesiadać z pociągu na mnie, czekać.
W waszym domu, nasi oficerowie...
Tak. Było ich kilku.
Pamięta pan to? Był pan jeszcze dzieckiem, ale
no
pamięta
nie, no już byłem chłopakiem 16-letnim.
Jednak największym autorytetem dla Piotra był jego starszy brat, Ignacy. Wysoki, przystojny, wysportowany, zwracał na siebie uwagę. W 1939 żołnierz Wojska Polskiego uciekł z sowieckiej niewoli. Przez Łotwę i Estonię dostał się do Finlandii, stamtąd do polskich sił zbrojnych na zachodzie.
I brat przedostał się do Anglii jako ślepy pasażer, gdzie się zamelinował na statku fińskim. W Anglii skończył szkołę oficerską. W 1943 roku był awansowany na stopień podporucznika i zapisał się jako ochotnik do walki w kraju, do AK. I został przeszkolony jako cichociemny, specjalizacja dywersyjno-sabotażowa.
Marzenie pana porucznika Ignacego Swindera, by zlecieć ptakiem na polską ziemię z pokładu alianckiego samolotu, nie spełniło się. Mimo iż wysportowany młodzieniec zaliczył szkolenie dla cichociemnych z dobrym wynikiem, zrzuty nad Polską zostały zawieszone, potem całkiem odwołane. Nasi alianci coraz lepiej dogadywali się z wujkiem Joe, który nie życzył sobie żołnierzy Andersa w swojej strefie operacyjnej, czyli także na terenie powstającego dominium sowieckiego w Polsce. Mimo to porucznik Ignacy Swinder postanawia wrócić do kraju. Tęskni do bliskich. Jego matka na tę wiadomość, zamiast się ucieszyć, złapała się za głowę. Miała wyobraźnię i znała metody NKWD. Ignacy wraca z zachodu koleją. Odwleka pierwsze spotkanie z rodziną, bo najpierw szuka pracy, źródła utrzymania. Trafia do Wrocławia. Pracuje w Pafawagu i dopiero stamtąd poszukuje rodziny. Rodzina też go szuka. Siostra trafia na wrocławski adres brata za pośrednictwem PCK.
Siostra pojechała do PCK i w PCK w sierpniu dostała adres brata we Wrocławiu. Pojechała do Wrocławia, a tam już brata nie było. Nie było wiadomo, co jest. No, byliśmy bardzo zaniepokojeni. I dopiero w październiku powiadomiono nas z Pafawagu, że znaleziono zwłoki na nazwisko Ignacy Swinder. Ja z siostrą pojechałem do Wrocławia na cmentarz Osobowice, żeby dokonać, bo podobno, że tam go pochowano, żeby ekshumować zwłoki i dokonać jakiegoś pogrzebu. Siostra mówi, ponieważ ten Wrocław nie jest taki pewny, to przywieźmy te zwłoki do Częstochowy. I te zwłoki, które nam pokazano, to było już w znacznym rozkładzie, wysuszone. Ta sylwetka mogła być brata, ale głowa, ja znałem uzębienie brata. I ja mówię do siostry, że głowa nie jest brata, to musieli podmienić. No ale mówi, co mamy robić? Pokazali nam to jako Ignacy Swinder, więc załadowano do trumny, przywieźliśmy do Częstochowy i tam brata pochowaliśmy.
Nieszczęśliwi, zapłakani, wracają do rodziny. Od tej pory grób na częstochowskim cmentarzu Świętego Rocha stanie się dla nich miejscem pielgrzymek i niegasnącego bólu. Czas podobno leczy rany, ale nie gasi wątpliwości, raczej je rozpala. Mijają lata. Jest rok 2005. Kapitan Piotr Swinder, już na emeryturze, podejmuje ważną decyzję.
Dokonałem ekshumacji, przywieziłem te zwłoki tutaj do Gdańska, do Akademii Medycznej i tu dokonano identyfikacji, to znaczy stwierdzono, że to nie jest mój brat.
Kto zabił porucznika Ignacego Swindera? Kto odciął jego głowę? Kto zadbał o to, by nie miał grobu? Kto oszukał jego rodzinę? Wydawało się, że są to pytania, na które już nigdy nie uzyskamy odpowiedzi. I oto któregoś dnia znany gdański historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego Mieczysław Nurek, autor znakomitej monografii Gorycz zwycięstwa, los polskich sił zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej, odnajduje w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie raporty informacji wojskowej. Okazuje się, że Ignacy Swinder po powrocie do kraju był inwigilowany przez informację. Informację wojskową zwaną z powodu bandyckich praktyk UB do kwadratu. W tej zbrodniczej strukturze niby polskiej służyli wówczas niemal sami Sowieci, z nielicznymi wyjątkami, do których należał także ambitny młody podporucznik Wojska Ludowego, specjalista od Andersiaków, na których donosił i na których sprowadzał nieszczęście, gdy już wrócili do kraju. Ten ambitny podporucznik nazywał się Czesław Kiszczak. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego oświadczył ostatnio: znaleźliśmy ponad 100 stron raportów, korespondencji, dokumentów pisanych lub sygnowanych ręką porucznika Kiszczaka. Wystawiał wracających do kraju na pewne represje albo na śmierć, jak w przypadku Ignacego Swindera. Fragment raportu o Ignacym, sygnowanego za zgodność przez porucznika Kiszczaka. Przeszkolony w Anglii do pracy wywiadowczej, ze specjalnym uwzględnieniem terenu Niemiec i Rosji. Jako temat studium wybrał wybrzeże Bałtyku. Z takimi referencjami Ignacy nie miał szans na przeżycie w Polsce po wojnie.
Jakie ma pan refleksje, jakie myśli chodzą panu po głowie, kiedy wspomina pan swoją rodzinę, która musiała opuścić rodzinny Wołkowysk, kiedy wspomina pan swojego brata? O czym pan myśli?
Jest, mówią, że czas leczy rany. Nieprawda. Ja brata, tą sprotną tragedię prawie codziennie myślę, bo człowiek na starość nie ma już żadnej, że tak powiem, perspektywy, nic. Wraca do czasu przeszłego. I tak mnie to męczy bez przerwy, że tak tragicznie i niepotrzebnie zginął. Niepotrzebnie zginął. Myśmy otrzymali od niego list, jedyną kartkę w Wołkowysku, napisał brat do nas, że stara się wracać do Polski, mamusia nie będzie z tego zadowolona, ale ja wiem, co ze sobą mam zrobić.
Wiedział, że chce służyć Polsce, nawet jeśli to nie była Polska z jego marzeń. Ale Polska, nie Anglia. Nie pozwolili mu na to, choć nieustannie wołali do oficerów i żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie. Wracajcie do kraju. Polska was potrzebuje. Trzeba odbudować kraj. Polska ich potrzebowała, ale Sowieci i ich czynownicy nie. Byli zagrożeniem dla władzy opartej na kłamstwie. Więc trzeba było z nimi coś zrobić. Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej IPN Gdańsk i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk. Do usłyszenia za tydzień.
Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.